Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz, a śpiewa Jan Krzysztof Kelus.
Stanisław Barańczak, piosenka znad sufitu. Jeszcze jeden szczebel, jeszcze jeden dzień, jeszcze kroczek jeden, jeszcze jeden cierń, jeszcze jedna pigułka, jeszcze jeden bicz, jeszcze raz ta formułka, widać tak musi być, widać nie to potrzebne, znością krzyki łgać, lub milczeć wszystko jedno i do łóżka się kłaść, i na nowo drama, maskować się i drżeć. Głosować, donieść, skłamać lub żyć normalna rzecz. Prześpij się i znów zażyj gorzką pigułkę dnia. Weź w żyły świtu zastrzyk, o zdrowie trzeba dbać. Bo jeszcze jeden szczebel i jeszcze jeden dzień. I wkrótce w jakimś niebie blask chwały olśni cię. I będziesz już na wieki, na pamięć i na śmierć przyzwoitym człowiekiem z orderem wbitym w pierś.
Kor i literatura. Taki tytuł nosiła konferencja, która odbyła się na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zorganizowali ją z okazji 40-lecia koru pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filozofii. Referaty odnosiły się do wydarzeń z lat 70., do ścierających się w polskiej tradycji literackiej nurtów romantycznych i pozytywistycznych. Mówiły też o ludziach współtworzących kor, w tym o wybitnej postaci, jaką był poznański poeta Stanisław Barańczak. Nagranie z 1981 roku.
Wydając ten tomik jednym tchem, stałem się gdyby uczestnikiem tego takiego pokoleniowego ruchu poetyckiego, który właśnie za swoje główne hasło uznał nieufność.
Poezja powinna być nieufnością, krytycyzmem, demaskacją. Powinna być tym wszystkim aż do chwili, gdy z tej ziemi zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy. Nie sądzę, aby to właśnie poezja miała do tego doprowadzić, jeśli zresztą cokolwiek jest w stanie do tego doprowadzić, ale wierzę, że poezja może się do tego przyczynić. Może nauczyć człowieka myśleć o świecie w kategoriach racjonalnej nieufności wobec wszystkiego, co zagraża mu pod postacią kłamstwa, demagogii i przemocy. Stanie się tak wtedy, gdy poezja, o której myślę, będzie nieufna w pełni, konsekwentnie. Gdy będzie zdzierać maski pozorów nie tylko z zewnętrznego świata, ale i z samej siebie. Gdy będzie zarówno w tym, co ją otacza, jak i w tym, co tkwi wewnątrz niej, ukazywać skłócenie, niejednolitość i wieloznaczność czającą się pod powierzchnią harmonii, zgody i oczywistości.
Wiersz czytał Janusz Michałowski. Jedna z uczestniczek konferencji, profesor Anna Legerzyńska, w swoich poszukiwaniach poszła prostym, ale ciekawym, jak się okazało, tropem. Przestudiowała uniwersyteckie archiwa. Znalazła w nich m.in. życiorys dołączony do podania na studia Stanisława Barańczaka.
W tym życiorysie opowiada Barańczak o sprawach, zdawałoby się, niekoniecznych. A więc mówi o swoich relacjach rodzinnych, nie przekraczając bariery intymności oczywiście. Informuje o sytuacji rodzinnej, informuje o kolejnych etapach nauki w szkole, mówi o pełnionych funkcjach społecznych, ale przede wszystkim obszernie pisze o swoim umiłowaniu lektur. Pisze, co czyta i pisze wręcz, że ma świadomość własnych niekompetencji, w związku z czym realizuje taki plan systematycznego czytania. Wie, czego jeszcze nie poznał. Chce poszerzyć zestaw lektur z zakresu teorii, co wówczas, w 1964 roku, mogło być uznane za czystą ekstrawagancję, prawda, intelektualną. Ale też widać w tym życiorysie osiemnastolatka, napisanym jego ręką, starannym, drobnym, równym pismem, że oto Staś Barańczak zamierza zostać badaczem literatury. Pisze o tym wprost i pisze o tym, jakie ma oczekiwania związane z tą profesją. Pisze, zapamiętałam takie zdanie, że oto badacz literatury nie może podchodzić do literatury tak jak artysta. Musi być przede wszystkim uczonym, czyli musi spoglądać na nią okiem obiektywnym. To bardzo ciekawy dokument, ale są tam też w archiwalnych z naszych zbiorach dokumenty inne, które ułożone, jak powiedziałam, w pewnej chronologii, pokazują krótką, ale burzliwą karierę akademicką Staszka Barańczaka w naszym Instytucie Filologii Polskiej, na naszym uniwersytecie. A zatem znajdujemy tam dokumenty poświadczające kolejne fazy awansu zawodowego.
Stanisław Barańczak szybko otrzymuje tytuł doktorski za ciekawą pracę o Mironie Białoszewskim, ale obok życia naukowego oddaje się działalności opozycyjnej. Studiujący w Poznaniu eksternistycznie Adam Michnik podmieszkuje u Barańczaków. Profesor Anna Legerzyńska.
Życie społeczne i opozycyjne zagarniało go coraz bardziej. Jak wiemy, w pewnym momencie, to był 1975 rok, podpisuje słynny list 59, który był protestem przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. W maju 1976 roku czuwa wraz z innymi na korytarzach sądów, gdzie toczą się procesy radomskich robotników. We wrześniu 1976 roku podpisuje tekst założycielski Komitetu Obrony Robotników. Jest jesień 1976 roku. W dokumentacji archiwalnej znajdujemy pozornie niezbyt istotny dokument, z którego wynika, że Stanisław Barańczak zwraca się do władz rektorskich o przyznanie mu rocznego etatu naukowo-badawczego, nie dydaktycznego, tylko naukowo-badawczego. Był taki etat i nadal jest, który pozwala pracownikowi uniwersytetu przez rok nie zajmować się dydaktyką, ale dokończyć jakieś ważne prace badawcze. Stanisław składa tak w 1976 roku wiosną do rektora UAM i dziwnie szybko otrzymuje zgodę na przeniesienie na ten etat. Ale jest rok 1976, łatwo sobie dośpiewać, że władze uniwersytetu mają po prostu już pewien kłopot z coraz bardziej aktywnym opozycjonistą, który angażuje się w rozmaite protesty, ale też napotyka na coraz większe trudności w publikacji własnych tekstów. W grudniu 1976 roku do działu spraw osobowych czy do administracji, powiedzmy, uniwersytetu wpływa informacja z prokuratury poznańskiej o wszczęciu śledztwa w sprawie, i tu się wskazuje paragraf, nie pamiętam, kodeksu karnego, w sprawie, która została w języku tej instytucji nazwana wręczeniem korzyści majątkowych, tak się dzisiaj też mówi, korzyści majątkowych pewnemu urzędnikowi pewnej gminy poznańskiej. Oczywiście mamy do czynienia już z preparowaną prowokacją, historią. Niemniej władze uniwersytetu są zmuszone w tym momencie Stanisława Barańczaka w czynnościach służbowych zawiesić. I ten stan rzeczy trwa do stycznia 1978 roku.
W konferencji uczestniczył filozof, profesor Roman Kubicki.
Faktem jest, że zawsze sprawy polityczne były dla mnie ważne, a takie rzeczywiste przebudzenie nastąpiło wcześniej, przed powstaniem KOR-u, mianowicie wtedy, kiedy został stworzony taki fakt polityczny, który nosi nazwę listu 59. To był ważny list, dlatego że on był
reakcją... Podpisywał między innymi Barańczak.
Tak, podpisywał między innymi Stanisław Barańczak. Mnie oczywiście nikt o żaden podpis nie prosił, bo miałem wtedy między 18 a 19 lat. Ale dlaczego ten list był ważny? Dlatego, że on był reakcją na taki zamiar wprowadzenia zmian do Konstytucji. I tam były takie trzy sporne kwestie, z których dla mnie, jako dla młodego człowieka, najważniejszy był ten punkt, w którym właśnie w Konstytucji miała być zapisana przyjaźń między Polską a Związkiem Radzieckim. Dla mnie to coś pękło wtedy, dlatego że ta Konstytucja stała mi się całkowicie tekstem obcym. Ja to bardzo przeżyłem w każdym razie, że stało się coś niedobrego z Polską po prostu, prawda? Wiadomo, że to był PRL, ale przynajmniej jakieś pozory można było utrzymywać w tym naszym myśleniu o Polsce. No i właśnie wtedy ten list powstał i to było takie rozbudzenie, także już się okazało, że można występować oficjalnie, dlatego że pamiętajmy, że 1 sierpnia została podpisana konwencja w Helsinkach o prawach człowieka. Myśmy się wszyscy śmiali z tego, że wiadomo było, że socjalistyczna Polska na pewno nie traktuje tych praw człowieka czy tam obywatela poważnie. I rzeczywiście oni nie chcieli traktować ich poważnie, ale podpisali. I pojawiła się grupa bardzo dojrzałych, bardzo mądrych ludzi, którzy zaczęli trzymać władzę za słowo. Jeżeli żeście podpisali coś o prawach obywatela i człowieka, no to teraz my was będziemy sprawdzali, prawda? To jest jakby ciekawy taki epizod historii, który pokazuje, że nawet takie pozorne sytuacje, jak te Helsinki, bo przecież mówię, no to było śmieszne. Ja pamiętam, oglądam w telewizji Gierek, wita się z Breżniewem, prawda, więc to przecież było ukartowane, to było cyniczne ze strony tych przywódców komunistycznych, ale paradoksalnie oni wpadli we własną pułapkę po prostu, prawda, podpisali coś o prawach i to ich trzymało. Także kiedy doszło do tych rozruchów robotniczych w Radomiu i w Ursusie, no to na tle ekonomicznym, żebyśmy o tym pamiętali, no to tutaj już ukonstytuowała się ta grupa inteligencji, która postanowiła tym robotnikom pomóc, dlatego że oni byli bardzo, bardzo często w trudnej sytuacji, nie mieli żadnej pomocy prawnej, byli zagubieni, przestraszeni, przerażeni. Co tu robić? I tu nagle pojawiają się ludzie, którzy wiedzą, jak pisać jakieś tam odwołania, jak mówić, prawda, jak zwracać uwagę. Także to była piękna sprawa, bo to, co jest ważne, że istotą Komitetu Obrony Robotników, właśnie, a potem Komitetu Samomocy Społecznej KOR, był taki charakter organiczny. Nie chodziło o to, aby snuć jakieś teoretyczne spory, dywagacje, ale żeby skupić się na konkretnej robocie, która to konkretna robota właśnie polegała na tym, żeby pomagać tym ludziom, którzy z powodu swojej aktywności politycznej wpadli w tarapaty. I dlatego podejrzewam, ten ruch był taki ważny.
W książce, o której warto powiedzieć na marginesie konferencji KOR i literatura, zatytułowanej Romaszewscy autobiografia, jest zapis rozmowy Piotra Skwiecińskiego ze Zbigniewem, Zofią i Agnieszką Romaszewskimi.
Вот песня, которую я написал, когда мы жили в Дубне, ровно 22 числа я написал песню pod nazwaniem Petersburgski Romans.
1968. Rosja i marzec. Zbigniew Romaszewski. Jeszcze przed marcem 68 wyjechałem do Związku Radzieckiego. W ZSRR byłem na stypendium w Instytucie Fizyki tamtejszej Akademii Nauk. Pracowałem naukowo, ale przede wszystkim to było dla mnie doświadczenie formacyjne politycznie, bo wróciłem stamtąd przekonany, że komunizm zaczyna się kończyć. No i w Moskwie dowiedziałem się o buncie rosyjskiej inteligencji.
Być bo mnie pospokojniej, nie kazaco, a być.
Здесь Москва. Александр Галич.
Словно кони по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату. Na rozsvieci polki.
Miał pan jakieś kontakty z ruchem dysydenckim? Zbigniew Romaszewski. Wtedy nie. Wtedy raczej z ludźmi z otoczki prawdziwych dysydentów. Ale w instytucie w zasadzie jawnie słuchano Radia Swoboda. Od pewnego Rosjanina, teraz przypuszczam, że to był agent, na Kuznieckim moście kupowałem fotokopie emigracyjnych książek sporządzane w jednym egzemplarzu. Przeczytałem wtedy Sołżenicyna, Cwietajewą, Nabokowa i poznałem rosyjskie ballady Galicza, Wysockiego, Julii Jakima. Po powrocie miałem chyba największy wtedy zbiór tych taśm w Warszawie. Jeden z utworów Galicza wpłynął na całe moje życie. To romans petersburski, ballada o pewnym pułkowniku dekabryście. Galicz napisał ją w sierpniu 1968 roku. Słuchało się tego jako nawiązania do demonstracji, którą siedmioro dysydentów przeprowadziło wtedy na Placu Czerwonym przeciwko interwencji w Czechosłowacji. W tym utworze, w przeddzień powstania dekabrystów, pułkownik zastanawia się nad sensem wystąpienia. Wątpi w ten sens, ale ostatecznie dochodzi do wniosku, że ważne jest tylko jedno pytanie i odpowiedź, jakiej każdy na to pytanie udzieli. Możesz wyjść na płoszczać? Smiejesz wyjść na płoszczać w tot naznaczenny czas? Czyli czy dasz radę wyjść na plac? Czy będziesz miał odwagę wyjść na plac o wyznaczonej godzinie?
Nikogo jeszcze opyt nie spasał od biedy. O, dokole, dokole, i nie здесь, i везде будут кротовы кони подчиняться узде, и все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь.
Петр Скветинский. To brzmi jak ballada o szosie E7 Kelusa. I tylko nie wiem, czy będę umiał znowu pojechać szosą E ileś, gdy przyjdzie pora i co odpowiem, gdy ktoś mnie spyta, gdzie wtedy byłeś. Zbigniew Romaszewski. Tak jest. To pytanie Galicza z romansu petersburskiego zadawałem sobie przez całe życie. Wiele razy.
Ballada o szosie E7. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworce Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał, z dala od miasta, jesienią Konrad już na nas czekał. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać. Naprawdę trzeba było coś zrobić, naprawdę gliny były na dworcach. I stąd te całe nasze jeżdżenie szosą E7, dziwny autostop. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat.
Jak silna w latach 70. była bariera strachu? Zbigniew Romaszewski. Gdy pierwszy raz jechaliśmy z Zosią do Radomia, rozmawialiśmy, jak to się skończy, ile za to dostaniemy. Pamiętaliśmy wyroki, które zapadały w procesach komandosów, ruchu czy taterników. Wyszło nam, że 2-3 lata, nie więcej. Uznaliśmy, że to nie jest straszne ryzyko, że to się opłaci.
Nadzieję miałem bardzo niewiele, że na coś przyda się to jeżdżenie. Mówiąc po prostu, raczej myślałem, że to się znowu skończy więzieniem. 100 kilometrów to niedaleko, można się było w końcu pocieszać. Logicznie biorąc, mógł ktoś im spalić miejski komitet w miasteczku Cieszyn. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat.
Bardziej niż strach pamiętam zmęczenie. Od września do 31 grudnia byłem w Radomiu 43 razy. Funkcjonowałem wtedy w takim rytmie. Jeden dzień instytut, dom, korepetycje. Następny dzień instytut, stopem do Radomia, powrót. Następnego dnia instytut, dom, korepetycje. Przez ten czas ani razu nie widziałem Janek, miejscowości pod Warszawą na trasie do Radomia. bo gdy złapałem stopa do Radomia w centrum miasta, na placu Zawiszy, to w Jankach już spałem. A jeśli wracałem do Warszawy, to w Jankach jeszcze spałem.
Kuba jeździła zwykle w soboty, wracała stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze to jej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem jest całkiem trudno uwierzyć, że przesiedziała w więzieniu dłużej niż ta wariatka Angela Davis. Szosę 7, znajoma szosa, jak na gitarze akord D7. Długie wieczory oczekiwania, Kuba wracała ze świeżym chlebem. To był jej taki prywatny pomysł, gdy raz myślała, że za nią idą. W zwykłej kolejce w sklepie, gdy wyszła z siatką, tajniak już spłynął.
Informacje o represjonowanych zdobywaliśmy metodą łańcuszkową. Często represjonowany lub jego rodzina, jeśli on siedział, znali innych będących w podobnej sytuacji. W końcówce akcji mieliśmy 460 klientów, jak ich nazywaliśmy, czyli represjonowanych, którym w tej czy innej formie pomagaliśmy. Szczerze mówiąc, myślałem początkowo, że pojadę raz i więcej nie, bo bardzo chciałem wreszcie napisać doktorat. Pierwszy raz pojechaliśmy pociągiem we czwórkę. Ja, Zosia, jej przyjaciółka Basia i francuska dziennikarka trockistka. To było 20 września. No i w tym Radomiu poczułem się bardzo potrzebny.
Gdy wycieraczki będą zmazywać, pupać pół kola w kroplach rzadkiego deszczu. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spotniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Szum zagłuszaczki, to Radomiu, jak o procesach mówią już Brzeskich. Znowu jesteśmy z dala od miasta, co też tam słychać u Romaszewskich. Kuba coś mówi, że nie rozumie, przy mikrofonie ktoś ponoć zasłabł. To już naprawdę 5 lat minęło, znowu jesteśmy z dala od miasta. I tylko nie wiem, czy będę umiał znowu pojechać szosą Ejleś. Gdy przyjdzie pora i co odpowiem, gdy ktoś mnie spyta, gdzie wtedy byłeś.
Piotr Skwieciński. Włączyli się państwo w działalność Komitetu Obrony Robotników. Kto państwa zdaniem odegrał najważniejszą rolę przy utworzeniu KOR-u? Większość zawsze uważała, że Jacek Kuroń, ale też wielu jest zdania, że Antoni Macierewicz. Zbigniew Romaszewski. Jan Józef Lipski napisał w swojej książce, że KOR miał dwóch ojców, właśnie Kuronia i Macierewicza. I ja się z nim zgadzam. Obaj byli wtedy wulkanami energii, przy czym każdy z nich nieco innego rodzaju. Dlatego myślę, że gdyby wtedy zabrakło któregokolwiek z nich, sprawy potoczyłyby się inaczej, znacznie gorzej.
Profesor Roman Kubicki w nawiązaniu do swojego referatu.
To był taki szkic, próbuję odpowiedzieć na pytanie, czym KOR jest w historii Polski. No i wiele wskazuje na to, że gdyby tego KOR-u nie było, no to chyba wiele rzeczy by się potoczyło inaczej, dlatego że dzięki KOR-owi w ludziach pojawiła się odwaga, bez której to odwagi nie byłoby sierpnia 1980 roku, tak ja uważam. Prawda? Myśmy wszyscy stali się dzięki KOR-owi w latach 70. innymi ludźmi. To nie było tak, że nagle stał się masowy ruch opozycyjny. To nieprawda. Ja przyznałem w czasie mojego wystąpienia, że moja odwaga polityczna wtedy polegała na tym, że chodziłem wtedy na piwo z najważniejszymi studentami ruchu podziemnego, prawda, czyli nieżyjącym już Włodkiem Filipkiem i Jackiem Kubiakiem, ale nie każdy miał odwagę.
Żyjącym,
oczywiście żyjącym. Ale nie każdy miał odwagę chodzić z nimi na piwo swoją drogą. Także ta odwaga na pewno staniała, bo to już nie był ten czas, kiedy nagle człowiek wychodził z domu i nie wracał. Już nie groziła śmierć, ale jednak groziło więzienie po prostu, prawda? Więc mimo, że ta odwaga staniała, to ona jednak była na tyle wciąż jeszcze kosztowna, że tylko niektórych na tę odwagę było stać. Więc tutaj właśnie o tym mówiłem i również zwróciłem uwagę na to, że KOR był od początku bardzo podzielony. No, zacznijmy od tego, że Kort zgromadził niezwykłe osobistości, niezwykłe osobowości. Przecież ten kort tworzyli ludzie, jeśli ja dobrze pamiętam, najmłodszy Naimski miał chyba 25 lat, a potem przeważali ludzie, którzy mieli 28 lat, 27 lat, 30 lat, 32 lat. No staruszkiem był Jacek Kuroń, który miał 42 lata po prostu, prawda? I tutaj Zbigniew Romaszewski, już nieżyjący senator, także członek koru, ma taką koncepcję, ja ją muszę jeszcze sprawdzić, też ją to zaprezentowałem, że on uważał, że ten kor, którego siłą byli właśnie ci młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na to, żeby ten kor stworzyć, bo oni jeszcze nie wiedzieli, że tego się nie robi w komunizmie, że tego nie wolno robić po prostu. Byli zbyt młodzi. Gdyby tam byli o te 10-20 lat starsi, oni by wiedzieli, tego nie zrobimy. Dlaczego? No bo nie wolno tego robić, prawda? Ale oni, jak już mówiłem, tego nie wiedzieli. Otóż Romaszewski pisze, i kto wie, czy nie ma racji, że tam byli tak zwani starsi państwo. Ludzie koło 90, koło 80, prawda, Edward Lipiński chociażby, Steinsbergerowa, no i wielu, wielu, wielu innych, którzy właśnie swoim jakby spokojem jakoś tam chyba temperowali tę energię, sprawiali, że ci ludzie potrafili ze sobą współpracować. Pamiętajmy przecież, że tam w tym korze mamy z jednej strony Antoniego Macierewicza, z drugiej strony mamy Adama Michnika, prawda, i teraz nawet ci dwaj chłopacy, którzy tam mieli wtedy po te 30 lat, zredagowali jeden numer głosu. Mieli zredagować wiele numerów głosu, ale starczyło im tej mocy współpracy na jeden numer, ale jednak go zredagowali, prawda? I w tym korze przez ileś tam lat razem występowali. A więc widzimy, że być może te różnice takie fundamentalne, które już przypominały o sobie w korze, no one także się w tej chwili uwidaczniają we współczesnej polskiej przestrzeni politycznej, prawda? To, że jesteśmy podzieleni, to nie jest złe. Jeśli społeczeństwo nie jest podzielone, to znaczy, że żyje w państwie totalitarnym. Podziały są, tylko są tłumione. Tu tylko chodzi o to, abyśmy umieli te podziały, które różnicują naszą przestrzeń, abyśmy umieli wykorzystać je jako naszą polską szansę. I to jest najważniejsze i tego sobie życzmy.
W czasie konferencji Kor i Literatura otwarto w Kolegium Majus pasaż Stanisława Barańczaka. Pieśni Schuberta grał młodzieżowy kwartet z liceum Marcinkowskiego, szkoły, której Barańczak był absolwentem.
W obecności władz uczelni, prezydenta Poznania, uczestników konferencji i gości przypomniano działalność opozycyjną Stanisława Barańczaka i jego literackie osiągnięcia. Rektor Uniwersytetu, profesor Andrzej Lesicki, mówił, że to akademicka tradycja, upamiętnianie w taki sposób najbardziej zasłużonych dla Uniwersytetu ludzi. W pasażu, który zaprojektował Jacek Bułat, znalazł się duży fotograficzny portret poety zrobiony w Wenecji przez jego żonę Annę.
Wspaniale oddaje charakter pana Stanisława, pięknie pokazuje jego twarz.
Obok portretu umieszczony został znakomity wiersz Barańczaka, Określona epoka. A profesor Piotr Śliwiński mówił:
niechby był dla nas żywą postacią, z którą dyskutujemy w tych momentach, kiedy nie jesteśmy pewni, czy już stać nas na podobną do jego odwagę.
Tak profesor nawiązał do konsekwentnej w literaturze i życiu postawy poety.
Wiersz, który umieszczono w pasażu, w interpretacji Janusza Michałowskiego.
Określona epoka. Żyjemy w określonej epoce. Odchrząknięcie. I z tego trzeba sobie, nieprawda, zdać z całą jasnością sprawę. Żyjemy w bulgot skarawki. Określonej, nieprawda, epoce. W epoce ciągłych wysiłków na rzecz. W epoce narastających i zaostrzających się i tak dalej. Siorbnięcie. Nieprawda?
konfliktów. Żyjemy w określonej
Brzęk odstawianej szklanki.
Po co? I ja bym tu podkreślił, nieprawda, że na tej podstawie zostaną nakreślone perspektywy. Wykreślone będą zdania, które nie podkreślają dostatecznie. Oraz przekreślone zostaną, nieprawda, rachuby.
Odkaszlnięcie.
Tych, którzy. Kto ma pytania? Nie widzę. Skoro nie widzę, widzę, że będę wyrazicielem. Wyrażając na zakończenie przeświadczenie, że żyjemy w określonej epoce. Taka jest prawda. Nieprawda? I innej prawdy nie ma.
Profesor Jacek Wachowski, teatrolog. Miał wpływ kor na teatr, a teatr na kor?
Wie pani, no myślę, że tak, a nawet nie wymaga to jakiejś głębszej eksplikacji, bo wystarczy zwrócić uwagę na to, że no po pierwsze do koru należeli znakomici autorzy, którzy popełnili teksty, które to teksty były ważne z jakichś powodów dla teatru. Myślę tu zarówno o Barańczaku, Kornhauserze, Krynickim, ale także o poetach mniej znanych, poetach młodej fali, którzy bardzo przysłużyli się teatrowi. Z drugiej strony do koru należeli przecież aktorzy co najmniej dwóch pokoleń. No, przede wszystkim Mikołajska, to jest rocznik 25, która od początku była członkinią koru, a później KSS KOR, była też internowana w czasie stanu wojennego. A z drugiej strony chociażby Marcin Kęszycki, który wówczas, to jest rocznik 53, który wówczas był młodym chłopcem roznoszącym ulotki, organizującym spotkania z opozycjonistami, kolportującym bibułę i zapraszającym na takie spotkania również licealistów, w tym także mówiącego te słowa.
Profesor Anna Legerzyńska, pochylając się nad kolejnymi dokumentami Stanisława Barańczaka w Uniwersyteckim Archiwum, przedstawiała je podczas konferencji KOR i Literatura.
Kończy się rozprawa wyrokiem sądowym. No i Stanisław Barańczak zostaje w styczniu 1978 roku zwolniony z uniwersytetu. Ale szczęśliwie nadchodzi sierpień 1980 roku. Sytuacja w kraju zmienia się, jak wiemy, radykalnie. I jedno z pierwszych zdarzeń w Instytucie Filologii Polskiej we wrześniu 1980 roku to jest zredagowanie przez ówczesnego dyrektora, profesora Jarosława Maciejewskiego, uprawnionego, upoważnionego do tego przez całe środowisko nasze polonistyczne, zredagowanie listu do rektora uniwersytetu, czy wniosku, z prośbą o przywrócenie Stanisława Barańczaka do pracy. Odpowiedź na ten wniosek pojawia się bardzo szybko. Stanisław wraca do pracy i jest witany entuzjastycznie nie tylko przez kolegów, ale przede wszystkim studentów. Odbywają się wykłady, trwa nasz instytutowy Festiwal Wolności. Stanisław Barańczak ma już wówczas zaproszenie z Uniwersytetu Harvarda do prowadzenia wykładów tamże i zaczyna starać się o paszport z opowieści prywatnych, z rozmów prywatnych z nim znacznie wcześniejszych. Wiem, że takie próby uzyskania paszportu prowadził od lat i one były bezskuteczne. Natomiast w 1981 roku też jest jakaś obstrukcja. Jeszcze jest z tym paszportem trudno. Barańczak prosi ówczesnego rektora o interwencję na szczeblu ministerialnym. No i wreszcie państwo Barańczakowie kończą tę trudną akcję zdobywania zgody na wyjazd, wyjeżdżają, jak wiemy, do Ameryki.
Garden Party. Stanisław Barańczak. Przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska. Banaczek? Czy to czeskie nazwisko? Polskie! Pan z Polski?
Jakże miło!
Państwo przyjechali całą rodziną? Dawno? O, proszę, tu krakersy!
Krakersy, podejdą się sałatka, pan sobie naleje, witajemy!
Uczniowie z Marcinka i profesor Jacek Wachowski. Czy te działania koru, czy one się przeniosły na przykład na scenę zawodową?
O tak, ja pamiętam takie bardzo głośne przedstawienia właśnie klasycznych tekstów z Polski. Myślę tu o Racinie, myślę tu o Wyspiańskim, no ale chociażby z Poznania, słynny Wróg Ludu w reżyserii Cywińskiej, to już historia późniejsza, ale to pokazuje, jak niewiele trzeba było do tego, aby w teatrze tamtych lat wzbudzić owacje. Właściwie wszystko kojarzyło się z polityką. Król Edyp i Antygona i Wesele, no i przede wszystkim dziady, bo tutaj takim ważnym momentem w rozmowie o związkach koru z teatrem, alternatywnego, niezależnego, opozycyjnego myślenia ze sztuką teatralną są przecież dziady Dejmka z Teatru Narodowego. Premiera tej sztuki pod koniec listopada 1967 roku otworzyła serię wydarzeń, które skończyły się w marcu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie seria działań doprowadziła do jednego z najważniejszych przełomów takich światopoglądowo-ideowych w Polsce tamtego czasu. Więc te dziady, które stały się głównym bohaterem marca 1968 roku, są tutaj w jakimś stopniu aktem założycielskim, nowego sposobu myślenia o sztuce, ale też o sobie samym, o związku człowieka z polityką, o związku człowieka z innymi ludźmi, którzy go otaczają, wreszcie o związku z własnym sposobem myślenia, wartościami itd., itd. I ten plan, wydaje mi się, on jest tutaj niezmiernie ważny w myśleniu o korze.
Pokolenie Kolumbów, zetępowców, tubylców, bardzo modne i trafne terminy.
Jacek Klejf.
Jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy. Jaki termin wykuwać? Jaki termin wykuwać na prędce dla tych łebków, co wrażeń niesyte? Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem. Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem. Bardziej cyniczni niż otwarci, zawsze bez zbytku dobrych chęci, wciąż wychowawczo nie dość zwarci, wciąż programowo nieobjęci, produkt zniechęceń czy owacji, nadmiaru czy też braku myśli, może czciciele kontestacji lub konformizmu maturzyści, jak ich wychować? Myśl uparta błądzi w gazetach dróżką krętą, czy by to pomógł sam mistrz Karchan, czy może raczej Makarenko? Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś spać pedagogom. Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość.
Konferencję KOR i Literatura otwierało wystąpienie Mirosława Chojeckiego, wydawcy, działacza opozycji PRL-owskiej, producenta filmowego. A to zamiłowanie do papierosów to od czasu opozycji?
Skądże dużo wcześniej. Ja palę,
licealne doświadczenie?
Już 55 lat. Jeszcze przed maturą.
Proszę powiedzieć, ta konferencja, no, bogata w różne referaty, jakie u pana skojarzenia budzi?
Oj, bardzo różne skojarzenia, bo to chyba troszkę zależy od referatu, od tematu. Są, rzecz jasna, takie tematy, które mnie znacznie bardziej interesują i takie troszkę mniej interesujące z mojego punktu widzenia, takie bardziej teoretyczne, to mnie interesuje.
Zostawia pan na boku, ale te na przykład, które się ocierają o cenzurę filmową, taki był referat, to już pana uskrzydliły.
Ano to z tego powodu, że ja już od dawna nie zajmuję się słowem pisanym, a zajmuję się słowem pokazywanym, czyli robieniem filmów. Więc jeżeli mowa o filmie, to natychmiast uruchamia we mnie dodatkowe emocje, bo przecież tym się teraz zajmuję.
Filmy, które trafiły na półkę, które powstawały w tym okresie, o którym tu mowa, prawda, okresie, w którym się rodził KOR. Jakie to były filmy? Jakie to były próby ze strony twórców?
No więc na przykład film Kieślowskiego, Krótki dzień pracy, według scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego i Hanny Kral o wydarzeniach czerwca 76 roku w Radomiu. On zrobiony został w 81 roku, a przeleżał się do 89. Film Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie, zrobiony w 80., skończony w 82 roku, no ale przecież pokazywany dopiero po odzyskaniu demokracji. Takich filmów było troszkę więcej, może mniej istotnych autorów, ale jednak.
Jeżeli mówimy o pana filmach, to w tej chwili jaki pan robi, czy chciałby zrobić film?
Ja robię filmy dokumentalne dotyczące historii Polski, problematyki społecznej, kultury. No i robię te filmy od 1984-1985 roku, czyli już ponad 30 lat. I te filmy początkowo też można by było powiedzieć, że były objęte zakazem rozpowszechniania. Rozpowszechniane były tylko na kasetkach wideo, szmuglowane z zachodu do Polski, bo ja te filmy zaczynałem robić we Francji, kiedy byłem emigrantem. No a teraz to jest troszkę inaczej. Teraz jest tak, że gdy zrobię jakiś film, to potem mi mówią w telewizji, ależ panie Mirosławie, oglądalność bardzo niska. Emitują to na przykład o 27.15 i ja im wtedy mówię, ale wśród nocnych stróżów oglądalność bardzo wysoka.
100%.
Mniej więcej, prawda?
Ale to są te opowiedzi, które spotykają pana w ostatnim czasie? Czy to jest w ogóle przypadłość ostatnich lat?
To jest przypadłość ostatnich lat, gdzie jednak ta telewizja publiczna bardzo się skomercjalizowała. Natomiast telewizje komercyjne oczywiście tego typu filmów, które mnie interesują, nie chcą w ogóle emitować, pokazywać. Więc skazany jestem tylko na telewizję publiczną, a tam bardzo różnie przecież bywa.
Zofia Romaszewska. Spotykacie się państwo w tym gronie korowców?
Nie, myśmy się bardzo rozeszli wszyscy, bo to jest tak, że jednak jest to przypadek zdrady elit jednak. Stało się coś bardzo złego. Część tego towarzystwa oddzieliła się od w zasadzie gleby, na której wyrosła. Znaczy tutaj bardzo wyraźnie ten ruch robotniczy jednak bardzo później wyniósł przecież tych ludzi. No a potem oni powiedzieli bye-bye, robimy własną gazetę, własne kariery.
No właśnie, państwo broniliście Adama Michnika.
A potem Adam Michnik bronił pana generała Jaruzelskiego, który zajmował się wprowadzaniem u nas już nie tylko stanu wojennego, ale tych Rosjan do tej Polski. No już nie każdy musiał, no wiadomo, że znajdą się zdrajcy oczywiście, ale że akurat broni zdrajcę, wydaje mi się takie trochę nie w porządku po prostu. Bo tutaj pan to nie znaczy, że ich nie ma, no tylko że niekoniecznie musimy się nimi zajmować, no po prostu. A tutaj Adam był zdania, że to trzeba koniecznie, absolutnie się z tymi rządzącymi zdrajcami się tym zajmować. Z nimi się umawiać. Znaczy, można się było ewentualnie umawiać, kiedy oni mieli siłę, ale kiedy oni się rozwiązali tą partię, powiedzieli, że już wychodzą, wynieśli sztandar, No to nie było, koniec, kropka, to już skończyło się, no to należało rozpocząć, rozwiązać ten cały Sejm i rozpocząć na nowo życie, koniec, kropka. I należało zresztą zrobić no nie najprostą, prostą lustrację jakąś taką, bez, zresztą tutaj u nas w Polsce nie było skłonności do robienia jakiejś strasznej dintoiry, nie było tego, to ludzie nie mieli zamiaru mścić jakoś nieprawdopodobnie, to raczej z braku odpowiedzialności za swoje czyny powstało później takie bardzo, czasami bardzo ostre zdania. U nas to wszystko bardzo spokojnie by przebiegało, także tylko, że należało tych ludzi jakoś osądzić, powiedzieć, że to było paskudne. Parę osób by poszło posiedzieć, też by się im nic nie stało. Już by dawno było po krzyku całym, a mielibyśmy znacznie czystszą kartę. Oczywiście, że, nie, że to tak jak w Niemczech wszystkich by się tam nie osądziło, ale po pierwsze by się powiedziało, jaka postawa jest paskudna, a jaka jest godna pochwały, co mamy naśladować, a czego nam nie wolno robić. No i tegośmy społecznie nie wykonali, jako, że się tak wyrażę, elita. No i to jest po prostu straszna sprawa.
I zostaliśmy z poczuciem niesprawiedliwości.
No właśnie, tak, bardzo, bardzo dużej niesprawiedliwości, bo ogromna część tych ludzi, która zajmowała się tą Solidarnością, wylądowała w bardzo kiepskich warunkach, bo cała ta czerwona chłota się utrzymała, no i oczywiście jak już mogła dowalić z powrotem tym swoim przeciwnikom, no to dowaliła oczywiście. Już nie mogła ich posadzić do więzienia, ale nie dawali pracy, trzymali po kątach, starali się nie dać, no broń Boże, emerytur, sami dostali ogromne emerytury, tym broń Boże nie dali, no i tak dalej. Tak się stało.
To była opinia Zofii Romaszewskiej i na zakończenie spotkań z kulturą Mirosław Chojecki.
KOR był organizacją, można powiedzieć, w sporej części monolityczną. To znaczy, myśmy się spierali, kłóciliśmy się o różne rzeczy, ale zawsze to raczej było wewnątrz. To nie wychodziło na zewnątrz, wynikało z faktu, że mieliśmy tego wielkiego przeciwnika w postaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W momencie, kiedy tego przeciwnika zabrakło, w momencie, kiedy wywalczyliśmy wreszcie demokrację i wolność, to ludzie różnią się między sobą przecież. I niepotrzebna nam jest taka lekko sztuczna jedność. I każdy z nas, byłych członków KOR-u, ma lekko inny pomysł na Polskę, którą ciągle trzeba przebudowywać, którą ciągle trzeba ulepszać. I inne pomysły ma Antek Macierewicz, Piotr Naimski, inne pomysły Henio Wujec, czy Janek Lityński, czy Sewek Blumstein. No, no i dobrze, no i bardzo dobrze, że jest ta różność między nami. I gdybyśmy mieli dzisiaj rozmawiać o KOR-ze, to przecież nie rozmawialibyśmy o KOR-ze przeszłym, tylko rozmawialibyśmy o współczesności. Bo o KOR-ze w przeszłym właściwie nie bardzo jest...
Epoka zamknięta.
No więc właśnie, to jest epoka zamknięta, nie ma o czym rozmawiać.
Ale niektórzy stawiają znak równości pomiędzy KOR-em a KOD-em. I co pan na to?
No to jest zdecydowane nadużycie. To jest zdecydowane nadużycie, zupełnie jest inna sytuacja. KOD może funkcjonować otwarcie, jawnie, publikować swoje własne materiały, ma własną prasę lub prasę z KOD-em zaprzyjaźnioną, podczas gdy KOR funkcjonował w zupełnie innej sytuacji i podwiązywanie się pod Komitet Obrony Robotników czy Komitet Samoobrony Społecznej KOR dzisiaj jest moim zdaniem absolutnie nieuzasadnione, nieuprawnione i jest no, takim zgrzytem w moim rozumieniu.
Tak samo jak wyciąganie symboli Polski Walczącej.
Dokładnie tak samo. No, Polska Walcząca to jest okres zamknięty i dziś w dalszym ciągu jest o co walczyć, no ale zupełnie innymi metodami, w zupełnie inny sposób, bez tego zagrożenia, które wówczas było. Jeżeli ktoś dzisiaj używa symboli i Polski Walczącej, to jest to jeszcze większe nadużycie, jeszcze większe świństwo robione tym ludziom, którzy ginęli za wolną, demokratyczną Polskę w okresie okupacji.
Mirosław Chojecki jest synem słynnej Kamy z batalionu Parasol i myślę, że wie, co mówi. Może więc warto zrezygnować podczas parad i kodowych protestów, symboli, które mają dla większości Polaków istotne, ważne znaczenie. Za tydzień zapraszam na rozmowę z Jakubem Kornhauserem, synem Juliana Kornhausera, przedstawiciela Nowej Fali. A dziś kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
I ostatni wiersz ze zbiorku Sztuczne oddychanie Stanisława Barańczaka, hymn wieczorny. Ponad głowami i ponad słowami, ponad domami i ponad dymami, ponad dachami, ponad oddechami zapada noc. Nad zmaganiami i nad zmęczeniami, nad rozkoszami i nad rozpaczami, nad mdłymi dniami i nad złymi snami zapada noc. Nad drżeniem ziemi i nad drżeniem dłoni, nad pulsem miasta i nad pulsem skroni, nad biciem serca i nad biciem w dzwony zapada noc. Nad potem życia i nad potem agonii, nad łzami wściekłych, nad łzami bezbronnych, nad krwią kochanków i nad krwią zranionych zapada noc. I nad poddaniem się, i nad niezgodą, i nad ugodą czyjąś samym sobą, ponad niewolą i ponad swobodą zapada noc. Nad gwiazdą, wiatrem i chmurą deszczową, nad światłem, gazem i bieżącą wodą, nad nim, nade mną, nad nami, nad tobą zapada noc. Wszędzie nad stołem, nad lampą, nad garnkiem, nad snem, nad łyżką, nad schylonym karkiem, nad bielą łóżka, nad bielą tej kartki zapada. I powiedz czemu, i powiedz czy wszędzie, i wciąż tak samo, i zawsze tak będzie, nad dachy fabryk, kościołów i więzień zapadać noc. I powiedz, powiedz nam, czemu ślepniemy, czemu głuchniemy, jesteśmy niemi, gdy czarnym gipsem maskując twarz ziemi zapada noc. Powiedz, dlaczego jej dłoń coraz cięższa i coraz bardziej brakuje powietrza, kiedy nad nami ciemna i zwycięska zapada noc. Dlaczego dławi nas, dlaczego śnimy, oblani potem, że się nie zbudzimy, że wiecznie będzie nad lata i zimy zapadać noc. Nikt nie odpowie nad ziemią, nad miastem, nad pokojem, nad ciałem twym własnym, głuchym spokojem i milczącym kłamstwem zapada noc. Nad mdłymi dniami i nad złymi snami, nad rozkoszami i nad rozpaczami, nad zmaganiami i nad zmęczeniami zapada. Ponad dachami, ponad oddechami, ponad domami i ponad dymami, ponad głowami i ponad słowami. Z...